Jako temat tych rekolekcji wielkopostnych, które właśnie rozpoczynamy, wybrałem słowa papieża Benedykta XVI z jego książki Wprowadzenie w chrześcijaństwo, gdzie definiuje wiarę jako skok w ciemność. W takiej decyzji zawierzenia siebie i swojego życia komuś, kogo co prawda nie widzimy, ale otrzymujemy od niego racjonalne przesłanki do tego, żeby skoczyć, żeby mu zawierzyć, ufając, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nas weźmie w swoje ojcowskie, bezpieczne dłonie. Tak jak mówiła dzisiejsza Ewangelia, jest w ukryciu, ale z tego ukrycia nie tylko, że nas widzi, nie tylko, że nas słucha, ale też skutecznie działa, więc można mu zawierzyć, można mu oddać swoje życie. Ale te rekolekcje mają też swój podtytuł: jak wierzyć w dzisiejszym świecie? Już samo postawienie takiego pytania sugeruje, że w dzisiejszym świecie wierzy się jakoś inaczej, niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Ośmielę się w ogóle postawić tezę, że w zeszłym roku wierzyło się inaczej, niż wierzy się dzisiaj. Za tym słowem inaczej może kryć się też słowo trudniej. Że dzisiaj znacznie trudniej nie tylko wierzyć, wiarę zachować, ale może jeszcze trudniej tę wiarę przekazać. I pewnie bardzo wielu z was, którzy tu jesteście ze swoimi mniejszymi bądź starszymi dziećmi, stawiacie sobie takie pytanie. Nie tylko o to, jak wiarę zachować, ale jak tę wiarę przekazać swoim dzieciom, które żyją jakby w innym świecie, niż wy żyliście jeszcze nie tak dawno. Ta dzisiejsza konferencja rekolekcyjna, ona będzie miała taki wydźwięk trochę pesymistyczny i mam tego pełną świadomość. Ale proszę was o to, żebyście dali mi szansę jeszcze jutro czy pojutrze, ponieważ będę budował nadzieję. Dzisiaj może wyjdziecie z takim doświadczeniem, no nie wprowadził rekolekcjonista za dużo radości w moje serce. Ale spróbujcie dać mi szansę na zbudowanie takiego spójnego i całościowego planu. Dzisiaj spróbujemy sobie zdiagnozować, dlaczego w tym współczesnym świecie o tą wiarę tak trudno. Dlaczego tak wielu naszych braci i sióstr w ostatnim czasie od tej wiary odeszło. I to nie będzie łatwa diagnoza, ani dla mnie, ani dla was. Ale też mam nadzieję, że te rekolekcje dadzą nam całe takie zaplecze argumentów, dla których wiara naprawdę jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Żebym był do tego przekonany i intelektualnie, ale też tak egzystencjalnie, że naprawdę ona odpowiada na kluczowe pytania mojego życia i że nie ma bardziej spójnego sposobu odnalezienia się w tym świecie, jak właśnie przez pryzmat wiary. Ale zacznijmy od tej diagnozy. Socjologia określa również w naszym kraju, w Polsce, następujący stopniowo proces sekularyzacji. Do tej pory, mówiąc o sekularyzacji w Polsce, używało się takiego wyrażenia, że jest to sekularyzacja pełzająca, ze względu na to, że zasadniczo relatywnie wolno następował ten proces w stosunku do innych krajów zachodnich, gdzie mówiono o sekularyzacji galopującej. Tak może było do tego roku, czy minionego, ale i sytuacja pandemii, i sytuacja coraz to częściej pojawiających się kwestii nadużyć seksualnych ze strony duchownych przyspieszyła bardzo mocno ten proces sekularyzacji w naszym kraju. I nie ma co do tego wątpliwości i zasadniczo nie ma o czym dyskutować, że już dzisiaj nie możemy mówić o sekularyzacji pełzającej. I po prostu czyste statystyki nam to bardzo mocno pokazują. Oczywiście nie oddają całej złożoności i skomplikowalności tej rzeczywistości, ale warto sobie jakoś je uświadomić. Ja posługuję w parafii świętej Anny w Krakowie, jestem duszpasterzem akademickim świętej Anny i też centralnym duszpasterzem Krakowa, więc odpowiadam za wszystkie duszpasterstwa krakowskie. Nie wiem, czy wiecie, jaki procent studentów wszystkie duszpasterstwa krakowskie obejmują. Jest to niespełna 1%. bliżej połowy procenta niż jednego. Niespełna 1% studentów ma cokolwiek wspólnego z duszpasterstwami akademickimi. Cokolwiek, bo to jeszcze nie mówi o stopniu zaangażowania. Mówi o jakimkolwiek kontakcie. W ciągu minionych kilku miesięcy wydaliśmy ponad 30 metryk potrzebnych do dokonania aktu apostazji. Ksiądz Infuat, który jest w tej parafii od X lat, mówi, że nigdy przez ponad 50 lat swoich święceń kapłańskich łącznie tylu aktu nie wydał, co w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Jak popatrzymy na statystyki związane z powołaniami, jeśli chodzi o powołania kapłańskie w Polsce, to 20 lat temu było 4700 kleryków w seminariach. Dzisiaj jest ich 2200, czyli 60% mniej. Jakbyśmy popatrzyli na powołania zakonne, ośmielę się zaryzykować, że ten procent byłby jeszcze trudniejszy. Dwa lata temu zostały przeprowadzone w 150 krajach świata badania dotyczące religijności ludzi. I badano w dwóch grupach wiekowych, bo badania miały na celu pokazać właśnie, jak przebiega proces sekularyzacji obecnie w świecie. Jedną grupą badawczą były osoby w wieku od 18 roku życia do 39. Drugą osoby od 40 wzwyż. I jedno z pytań w ramach tych badań dotyczyło tego, jakie miejsce w twoim życiu zajmuje wiara? Czy wiara jest dla ciebie ważną częścią życia? I kiedy badano te osoby starsze, to w Polsce ponad 40% odpowiedziało, że to jest ważna część życia. A kiedy badano 18 plus do tego 39 roku życia, na to pytanie już tylko 16% odpowiedziało, że wiara jest ważną częścią. Gdybyśmy badali 15-latków do 18 roku, wszystko wskazuje na to, że mielibyśmy wyniki już na poziomie 5%. Czyli dokładnie takie jak w innych krajach Europy Zachodniej. Te, do których do tej pory mówiliśmy, to nas nie spotka, bo Polska jest inna niż Niemcy, Francja czy Hiszpania. Tak, to nas nie spotka, bo już nas spotkało. Bo już żyjemy w tej rzeczywistości. Co z tymi liczbami zrobić? Co one mówią? One komunikują przede wszystkim jedną prawdę, co do której musimy się wspólnie przyznać i uderzyć wspólnie w piersi. To znaczy, kompletnie nie udało się starszemu pokoleniu przekazać wiary młodszemu pokoleniu. Zupełnie się to nie udało. Nie udało się przekazać wiary w takim stopniu, żeby młodzi dzisiaj odkrywali ją jako coś ważnego dla swojego życia. Jako coś niezbywalnego dla swojego życia. I po prostu z tego rezygnują. Jako z niepotrzebnej rzeczy, jako balastu. Niektórzy może tak go odbierają. A niektórzy po prostu nie widzą w tym ani celu, ani potrzeby. Traktując życie bardzo utylitarnie. Nie widzą sensu. Po co miałoby im to jakoś być w życiu obecne. Nie udało się tej wiary przekazać w dużej mierze dlatego, że tak naprawdę bardzo często były przekazywana nie tyle wiara jako relacja, ale wiara jako system praktyk religijnych, jako pewien sposób interpretacji świata, wiara jako ewentualnie system zasad moralnych, bądź bardzo często jako zbiór pewnych kulturowo-tradycyjnych zachowań. Pandemia bardzo mocno przyspieszyła ten proces odchodzenia i dostrzegania, że jeżeli nie przychodzę w niedzielę do kościoła, to summa summarum niewiele się zmienia w moim życiu. Niewiele tracę. Wiele osób dzisiaj sobie tak odpowiada. I choć to w jakiś sposób było nieodwołalne, to nastąpiłoby za parę lat, może paręnaście. Teraz nastąpiło po prostu szybciej. To oznacza, że po prostu szybciej musimy się z tym zmierzyć i szybciej musimy sobie to nazwać. I oczywiście ktoś w tym momencie mógłby powiedzieć, no proszę księdza, no nie jest tak źle, proszę zobaczyć, pełny kościół mimo pandemii. To prawda. W ogóle bardzo się cieszę waszą obecnością. Ktoś by mógł powiedzieć, ale to ksiądz mówi o nieobecnych. Ale mam nadzieję, że czujecie, że to nie jest temat jednego z kaznodziejskich błędów, kiedy mówi się do nieobecnych. Ja nie mówię do nieobecnych. Mówię o tym, dlaczego oni są nieobecni. Bo to jest nasza wspólna sprawa. Nie tylko w tym sensie, że to jest nasza wspólna sprawa, że trzeba ich szukać, ale również w tym sensie, że jestem przekonany, że bardzo wielu z was obecnych tutaj w Kościele wcale nie jest całym sercem po stronie wiary, ale targają wami różne wątpliwości i różne pytania. Ja te wątpliwości rozumiem. I to nie są pytania, które są bezzasadne. Kiedyś rozmawiałem z jedną studentką w moim duszpasterstwie i pytałem ją, czy masz tak czasami, że zastanawiasz się, czy chcesz być w Kościele? Ona na mnie tak popatrzyła i mówi, proszę księdza, nie czasami. Ja ciągle stawiam sobie to pytanie. Czy chcę być w Kościele? Dla bardzo wielu z was to pytanie dotyczy waszych dzieci, waszych wnuków. Pytacie, co zrobiliśmy źle, że inaczej ich wychowywaliśmy. Jak dzisiaj się w tym odnaleźć, kiedy nawet już nie możecie porozmawiać ze swoimi dziećmi na temat Boga i Kościoła, bo jedyna reakcja to agresja wobec własnych rodziców. I nie rozumiecie, co się dzieje. Problem w tym, że jako Kościół bardzo przespaliśmy zmiany i systemowe, i strukturalne, i kulturowe. Może trochę na fali 89 roku i euforii, jak to bardzo Kościół był zaangażowany w wyzwolenie, co jest prawdą. Przegapiliśmy, że od tego 89 roku zmiany kulturowe następują tak szybko, że dzisiaj nawet kultura, nawet socjologia nie jest w stanie opisać tych zmian kulturowych. Co widać chociażby w takiej kategorii jak pewien wiek pokolenia, czy można by to było nazwać też zmianą kulturową w ramach pokolenia. Kiedyś taka zmiana następowała mniej więcej co 25 lat, czyli określano w ten sposób w socjologii różnicę mentalną między rodzicami a dziećmi. Dzisiaj mówi się, że ta zmiana następuje co 5-7 lat. To też między dziećmi pierwszej klasy a ósmej klasy szkoły podstawowej jest taka różnica mentalna i światopoglądowa, jaka występuje między rodzicami a dziećmi kiedyś. Ja ilekroć się spotykam z moją babcią, która już jest w bardzo podeszłym wieku, to babcia mi zawsze mówi, wnuczku, ja w ogóle tego świata nie rozumiem. W ogóle tego świata nie rozumiem. I trudno jej się dziwić. Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo duża część osób dzisiaj jest poza murami Kościoła. Nie tylko z tego powodu, że po prostu przez długi czas byli jakoś letnio zaangażowani, że porzucili pewien taki kaftan, można byłoby powiedzieć, tradycji i zwyczajów religijnych i uznali, że mogą się z niego wyzwolić, bo nie jest im specjalnie potrzebne. Niestety też spora część osób naprawdę głęboko wierzących, w dużym zaangażowaniu w życie Kościoła, dzisiaj w nim nie jest, bo przeżyła potężne zgorszenie w ramach tego, jak Kościół funkcjonuje. I nie da się ukryć, że jedną ze zmian właśnie przyspieszenia tego procesu sekularyzacji jest temat nadużyć seksualnych, duchownych wobec nieletnich. W ogóle ich nadużyć. I tego, jak Kościół próbuje sobie z tym poradzić, i jak często mu to nie wychodzi. W czasie synodu biskupów dla młodzieży jeden z biskupów afrykańskich powiedział taką bardzo ciekawą diagnozę. Mówi, że trzeba, żeby Kościół się zajął tym tematem niesamowicie szybko, radykalnie, jednoznacznie. Z dwóch podstawowych powodów. Pierwszy jest taki, że wydawałoby się, że jest to oczywiste, że domaga się tego sprawiedliwość wobec tych osób, które zostały skrzywdzone. Że ze względu na ofiary musimy się tym tematem zająć, żeby na ile to jest w ogóle możliwe przy tak strasznym cierpieniu, żeby jakoś zadośćuczynić i pomóc tym osobom. Ale jeszcze dodał drugi argument, który szczerze mówiąc wcześniej nigdy tak nie myślałem, a on otworzył mi bardzo oczy. Mówi, dlatego musimy się tym tematem zająć, że z powodu nadużyć seksualnych niektórych duchownych, wszyscy duchowni w stosunku do młodych stracili dzisiaj autorytet nauczania. Mówi, młodzi, co prawda, mogliby znaleźć odpowiedzi na pytania swojego życia w Ewangelii, ale kiedy jest dzisiaj głoszona przez duchownych, to ta Ewangelia jest zupełnie niesłyszana. Jakbyśmy tracili głos. I oczywiście może jest to trochę za mocna diagnoza, ale coś w niej jednak jest prawdziwego. Że mamy odpowiedzi na pytania, którymi naprawdę młodzi żyją. Tylko, że oni nie przychodzą z tymi pytaniami tutaj. Mało tego, w ogóle nie wiedzą, że Bóg może być kimś, kto na te pytania odpowie. 2-3 lata temu biskup Grzegorz Ryś w Łodzi zorganizował takie wydarzenie ewangelizacyjne dla młodych osób. I jednym z tych elementów tego wydarzenia była taka ankieta, gdzie zostali poproszeni młodzi o to, żeby wysłali SMS-a z pytaniem, które chcieliby zadać Bogu. Gdyby mogli Go tak spotkać twarzą w twarz i zadać Mu jedno pytanie, to jakie by to było pytanie do Boga? Ponad 20% odpowiedziało, nie mam żadnych pytań do Boga. Ponad 20%. A potem zostali zapytani o to, jakie mają najważniejsze pytanie życiowe, na które chcieliby znaleźć odpowiedź. I 3 najczęściej pojawiające się odpowiedzi były takie. Po pierwsze, jaki jest sens życia? Inaczej mówiąc, po co żyję? Po drugie, dlaczego ludzie cierpią i chorują? Po trzecie, co jest po drugiej stronie życia? Czy jest coś po śmierci? I nie wiem, czy wyłapujecie paradoks tej sytuacji. Na 3 najważniejsze pytania młodych ludzi, jedyną osobą, która może udzielić odpowiedzi, jest Bóg. Bo na te pytania nie ma innej osoby, która może udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Problem w tym, że młodzi kompletnie nie widzą Boga jako adresata tych pytań. Co znów zamyka nam klamrą, nie? To doświadczenie, że może były przekazywane praktyki religijne, ale praktyki religijne nie odpowiadają na życiowe pytania. Może był system zachowań społecznych, moralnych przekazany, ale tam również nie znajduje się odpowiedzi na najważniejsze pytanie życia. To są pytania takie, z którym się idzie do najważniejszej osoby. Takie pytanie zadaje się komuś, od kogo spodziewa się, że można znaleźć odpowiedź i ją usłyszeć. Więc nie udało się przekazać młodym doświadczenia relacji z Bogiem. Doświadczenia takiej wiary, która zadaje pytania i znajduje na nie odpowiedź. I to jest zadanie, które jest przed nami. I to jest zadanie, które jest przed wszystkimi nami tu obecnymi, w absolutnej współpracy księży i osób świeckich. I nie da się tej odpowiedzialności zrzucić na nas, księży, nie dlatego, że próbujemy uciec od ciężkiej roboty, ale dlatego, o czym mówiłem wcześniej, że my już dzisiaj w dużej mierze nie mamy możliwości spotkać się z tymi, których tutaj dzisiaj nie ma. Do was mogę skierować to słowo, bo tu jesteście. Jeszcze ksiądz proboszcz mi nie wyłączył mikrofonu. Wiem, że już długo mówię. Ale do tych, których tu nie ma, już nie mam jak tego słowa skierować. I już coraz mniej mamy takich płaszczyzn, gdzie możemy do nich dotrzeć, bo już nawet po kolędzie nas nie przyjmą, żeby nawet w ciągu tych paru minut zbudować jakąkolwiek więź porozumienia. Więc jeżeli to wy nie będziecie tymi, którzy zaniosą Ewangelię do młodych osób, do swoich kolegów, koleżanek w miejscu pracy, do swoich dzieci, to kto ją będzie miał zanieść? Oczywiście trudność dzisiaj polega jeszcze na tym, jak to kiedyś genialnie określił Clive Lewis, ten od opowieści z Narni, mówiąc, że często ocenia się nasze czasy, porównując je do starożytnego świata i do świata pogańskiego, mówiąc, że my dzisiaj żyjemy w pogańskim świecie. Ale Lewis podsumuje, że to jest teza o tyle interesująca, o ile kompletnie nietrafiona, ponieważ zupełnie nasze czasy nie są pogańskie. Bo pogaństwo to był cały system wierzeń religijnych, języka religijnego, praktyk religijnych, doświadczeń religijnych, a nade wszystko fundamentalnego doświadczenia, jakim jest doświadczenie winy i grzechu. Wobec tego Ewangelia faktycznie, zgodnie ze swoją nazwą, była dobrą nowiną wobec ludzi, którzy zadawali sobie pytanie, kto mi może wybaczyć? Czy jest ktoś, kto może naprawić moją sytuację grzechu? Bo w centrum przesłania Ewangelii jest prawda o tym, że Chrystus wziął na siebie mój grzech. To, co dzisiaj było w drugim czytaniu. Ten, który nie zna grzechu, stał się grzechem, abyśmy my byli wolni. Wobec tego, jeżeli w ludziach były potrzeby religijne, pytania religijne, to cała rzecz polegała na tym, żeby tylko ich uwagę i wiarę skierować na właściwe tory. Natomiast Lewis powie, że dzisiaj problemem tego świata jest to, że w ogóle ten świat nie jest religijny. Albo w coraz mniejszym stopniu. To też ludzie dzisiaj nie mają potrzeb i pytań religijnych. Nie rozumieją języka symbolicznego liturgii. Pojęcia jak łaska, zbawienie są puste. Nie odpowiadają żadnym egzystencjalnym pytaniom. Brak Boga w życiu nie jest przeżywany jako jakikolwiek brak. Jak dzisiaj mówić, bez Boga będziesz nieszczęśliwy, jeżeli On mówi, ale ja jestem szczęśliwy. Jak powiedzieć, bez Boga będziesz miał pustkę w życiu. Kto ją wypełni? A On mówi, ja już sobie ją dobrze wypełniłem. Dzisiaj już nie ma grzechu. Są zranienia, trudne dzieciństwo, ewentualnie pewne niedoskonałości, które można swoją pracą, rozwojem, coachingiem trochę poprawić w takim procesie autoformacji. I absolutnie nie chcę lekceważyć znaczenia psychologii, coachingu. Uważam, że są bardzo ważne i cenne jako narzędzia. Ale jeżeli nie będziemy mieli fundamentalnego doświadczenia grzechu i potrzeby zbawienia, to nie odnajdziemy nic atrakcyjnego w Kościele. Bo naprawdę jako Kościół nie mamy wiele więcej do zaoferowania, jak odpuszczenie grzechu, które się dokonało w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie ma winy, to nie potrzebuje Zbawiciela od tej winy. Wiele więcej nie mamy do zaoferowania. Inne rzeczy, inne instytucje, inne urzędy dadzą znacznie lepiej niż Kościół. Kościół może dać łaskę zbawienia. Ale czy dla nas to cokolwiek oznacza? Drodzy, lądując, ostatnie zdanie. Jedyna odpowiedź, jaka jest na tą sytuację, to, do czego nas zaprasza dzisiejszy dzień, Środa Popielcowa i cały Wielki Post. To, co nam zaproponowała dzisiaj Ewangelia. Post, modlitwa i jałmużna. Ale nie rozumiane jako praktyki wielkopostne, jak zwykliśmy mówić. Bo właśnie od tej wiary praktykowanej młodzi dzisiaj zupełnie odeszli. One są zaproponowane nam dzisiaj przez Kościół jako narzędzia, jako środki do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Modlitwa po to, żeby kogoś kochać, trzeba go poznać, trzeba z nim spędzać czas, trzeba nauczyć się jego osoby. Tak jak w zwykłych relacjach międzyludzkich, przez czas spędzony, rozmowę i poznawanie siebie, w naturalny sposób rośnie miłość. Tak też z Bogiem nie da się jej inaczej zbudować, jak przez czas wspólnie spędzony na rozmowie. Jałmużna, po to, żeby nas wyzwolić od takiego egocentryzmu i skupienia na sobie i swoich potrzebach, na konsumpcyjnym stylu życia, nawet konsumpcyjnym stylu życia w kwestii duchowej, bo dzisiaj też się objadamy duchowością, oglądając tysięczny filmik na YouTubie, ale nie mamy czasu tego przetrawić. I kieruje nas na innych, pokazując, że chrześcijaństwo to religia życia dla innych w miłości. I post. Po to, żebyśmy byli osłabieni, puści. To znaczy, żebyśmy wypuścili trochę stery kierowania naszym życiem i światem i złożyli je w ręce tego, który naprawdę się na tym zna i może tym kierować, kim jest Bóg. Że ja sam jestem słaby, ale jest ktoś, kto jest mocny i mogę mu moje życie zawierzyć. Jeżeli przez te 40 dni uda nam się pójść w głąb, i w dniu Wielkanocy powiemy: Panie Jezu, Ty naprawdę zmartwychwstałeś w mojej codzienności, w moim życiu, bo Cię bardziej kocham, bo Cię bardziej znam, bo głębiej się modlę, bo jestem bliżej Ciebie, bo bardziej pełnię Twoją wolę, to wtedy zapali się w nas taki ogień, z którym będzie można pójść do tych, których dzisiaj tu nie ma. Bo jeżeli sami nie będziemy płonąć, to nie będziemy mieli czym innych zapalić. Pójdźcie w głąb relacji, bo tylko idąc w głąb znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jak wierzyć w sekularyzowanym świecie i jak dzisiaj tę wiarę przekazywać innym. Amen.